W Gdańsku odbyły się centralne obchody 38. rocznicy sierpnia 80, podpisania porozumień sierpniowych oraz powstania NSZZ Solidarność.
W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef Solidarności Piotr Duda, członkowie rządu, politycy, samorządowcy i związkowcy.
W ramach obchodów odbyło się uroczyste posiedzenie zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. Przed bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej złożone zostały kwiaty, a w Bazylice Świętej Brygidy sprawowana była msza święta.
Eucharystii przewodniczył metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź.
W duchu dziękczynienia, braterstwa i jedności spotykamy się w Bazylice Solidarności przy tym świętym ołtarzu i ołtarzu ojczyzny naszej, aby wyrazić wdzięczność Panu Bogu za ten wielki dar, jakim jest solidarność dla Polski, dla Europy, a także i dla świata. Za ludzi, za dzieła, za wszelkie dobro.
Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu powiedział, że efektem zwycięstwa Solidarności było zburzenie muru berlińskiego i upadek żelaznej kurtyny. Podkreślił też, że w 1989 roku nastąpiła bezkrwawa rewolucja, ale płacimy za to cenę. Tą ceną są choroby, które bez przerwy, choć w coraz mniejszym stopniu, drążą nasze państwo od tamtego czasu, dodał.
Bo jakże nie nazwać chorobą tego, że w Sądzie Najwyższym wciąż orzekają sędziowie, którzy skazywali ludzi niepodległościowego podziemia w czasie stanu wojennego. A przecież wszyscy dziś wiemy, że tak jest. Tylko prawda dopiero po prawie 30 latach wychodzi na jaw. To dlatego łatwo zrozumieć, że żaden ze zbrodniarzy w zasadzie nie odpowiedział za swoje czyny. Bez przerwy były jakieś przeszkody, w zdumiewający sposób uznawane przez sąd.
Ślady tych skażeń, które powstały wtedy, są do dziś. Są do dziś w polskiej gospodarce. Są do dziś w polskim wymiarze sprawiedliwości i muszą być konsekwentnie usuwane. I wierzę w to głęboko, że będą.
Wcześniej przemawiał też premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w prezentacji założeń projektu o nazwie Stocznia Gdańsk 4.0 – Nowy Początek. Dotyczy on rozwoju przemysłu stoczniowego na wyspie Ostrów, na której działalność prowadzi m.in. przejęta w lipcu bieżącego roku przez Skarb Państwa Stocznia Gdańsk.
Dzisiaj możemy obwieścić urbi et orbi światu i temu miastu, że Stocznia Gdańska wchodzi w kolejny etap swojego życia, że Stocznia Gdańska kolebka Solidarności, która była niechcianym dzieckiem III Rzeczpospolitej, dzisiaj ma szansę na kolejny etap swojego rozwoju. Wbrew tej zemście Rakowskiego i komunistów, którzy pod koniec lat 80. zamknęli Stocznię Gdańską.
Przewodniczący Solidarności Piotr Duda podczas uroczystego posiedzenia zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność w sali BHP podkreślił, że porozumienia sierpniowe otworzyły drogę do wolnego i demokratycznego kraju. Dla nas, związkowców, to droga do normalności w zakładach pracy, traktowania pracownika w sposób podmiotowy, dodał.
Te dzisiejsze urodziny są dla nas szczególne. Mimo że nie okrągłe, bo przecież świętujemy je w rocznicę stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. I doskonale o tym wiemy. Gdyby nie bohaterowie w 80 roku, nie obchodzilibyśmy dzisiaj setnej rocznicy tak wspaniale, tak uroczyście, bo byśmy nie byli krajem do końca wolnym i demokratycznym.
Główne uroczystości zakończyły wieczorem koncerty Koniec lata z Solidarnością oraz trzeci koncert niepodległości Westerplatte.
Polska straciła 5 163 tysiące obywateli w czasie II wojny światowej, powiedział profesor dr habilitowany Konrad Wnęk z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert podkreślił, że nie jest to ostateczna liczba, ale nie należy się spodziewać, że się zwiększy.
Po raz szósty zebrał się parlamentarny zespół do spraw reparacji od Niemiec. W sobotę mija kolejna rocznica agresji niemieckiej na Polskę.
Podczas posiedzenia zespołu przedstawiono m.in. wstępne wyniki analizy strat demograficznych. Profesor Konrad Wnęk powiedział, że aż 70% ofiar pochodziło z miast, 30% zamieszkiwały gminy wiejskie.
Największa eksterminacja ludności dotknęła m.in. Warszawę, Łódź, Białystok, Kraków czy też Poznań i Gdynię.
Największe straty, jeżeli chodzi o grupę społeczną, poniosła polska inteligencja. Polska inteligencja, czyli polscy nauczyciele, profesorowie uniwersytetów, ale też księża, też rabini, także ci ludzie, którzy byli ludźmi wykształconymi, byli prześladowani za to, że mogli być tak zwanym elementem przywódczym. Procentowo jest to trudne do określenia, ale szacunki innych badaczy mówią, że od 80 do nawet 90% w niektórych zawodach, jak na przykład wśród dentystów czy lekarzy, to jest odsetek bardzo prawdopodobny.
Parlamentarny zespół planuje na początku przyszłego roku publikację raportu o polskich stratach wojennych. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych zasadne jest twierdzenie, że Polsce przysługują wobec Niemiec roszczenia odszkodowawcze. Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika natomiast, że polskie roszczenia są bezzasadne.
Polska gospodarka wciąż się rozwija, potwierdzają to najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne.
Produkt krajowy brutto w drugim kwartale bieżącego roku wzrósł o 5,1% rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 5,2% rok do roku w pierwszym kwartale. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny.
O 4,5% rok do roku zwiększył się też poziom inwestycji w drugim kwartale. Wzrost odnotowano także w przypadku konsumpcji prywatnej oraz popytu krajowego o odpowiednio blisko 4,9% oraz 4,8% rok do roku.
Dane GUS-u napawają optymizmem, powiedział ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula dr Marian Szołucha i wskazał na znaczenie rosnącej wartości PKB.
Wzrost powyżej 5% to wynik świetny i dla krajów rozwiniętych, i dla krajów rozwijających się. To jest jeden z najwyższych wskaźników dzisiaj w Unii Europejskiej. Ten wzrost udaje się zresztą utrzymać przy bardzo niskiej inflacji, przy właściwie stabilnych cenach, bo po kilkunastu miesiącach, kiedy mieliśmy do czynienia w naszej gospodarce z deflacją, możemy w szerszym ujęciu powiedzieć, że ceny w Polsce są po prostu stabilne, czyli że ten wskaźnik dotyczący produktu krajowego brutto ma wymiar nie tylko nominalny, ale również realny. Właściwie wszystkie, niemal bez wyjątku, dane dotyczące naszej gospodarki w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy są pozytywne, nastrajają optymistycznie.
Jak dodał ekonomista, głównym motorem wzrostu krajowej gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna, wspierana rosnącym funduszem płac i inwestycjami. Bardzo dobrze w drugim kwartale bieżącego roku wypadł też eksport.
Ważne jest, by te wzrosty zrównoważyć działaniami w obszarze inwestycji, reformy w finansach publicznych i pomoc najuboższym, tłumaczył dr Marian Szołucha, a równocześnie nie wolno tracić z horyzontu celu, jakim jest zrównoważony budżet państwa.
Rada Unii Europejskiej rekomenduje państwom członkowskim elektroniczne rejestry szczepień wszystkich obywateli. O sprawie napisał nasz dziennik.
Według rekomendacji unijnych rejestr zostanie objęty transgraniczną wymianą informacji między podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne. Polskie Ministerstwo Zdrowia pozytywnie odbiera rozwiązanie globalnego planu szczepień.
Według resortu jednolity sposób gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących szczepień w krajach unijnych zapewni porównywalność danych statystycznych.
Z kolei Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach StopNOP wskazuje, że elektroniczne rejestry są krokiem do wprowadzenia obowiązku szczepień także dla dorosłych.
Poseł Kukiz15 Paweł Skutecki, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych, z rezerwą podchodzi do propozycji Rady Unii Europejskiej.
Państwo powinno wiedzieć o obywatelach tylko tyle, ile absolutnie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa państwa i z innych powodów. Natomiast zbieranie tak wrażliwych danych, zbieranie, a potem ich przetwarzanie, udostępnianie, bo państwo nie zbiera po to, żeby zbierać, tylko żeby coś z nimi dalej zrobić, to już idzie zdecydowanie za daleko. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że w państwach Unii Europejskiej, które przyjęły miliony uchodźców, taki system może mieć jakiś sens. Natomiast nie w Polsce. W Polsce to będzie narzędzie do pilnowania obywateli, zmuszania do jakichś rzeczy. Na dobrą sprawę dzisiaj nawet nie jesteśmy przekonani, dyskutując z prawnikami, czy szczepienia w Polsce faktycznie są obowiązkowe. Na pewno nie są przymusowe, ale czy są obowiązkowe?
W odpowiedzi na pytanie gazety resort zdrowia między innymi zaznaczył, że rekomendacje Rady Unii Europejskiej nie są prawnie wiążące dla państwa członkowskiego Unii. Oznacza to, że Polska może, ale nie musi przyjąć rekomendacji.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali w piątek kolejne dwie osoby w związku ze sprawą Get Back. Są to członkowie zarządu jednego z towarzystw inwestycyjnych, poinformowała rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka.
Zatrzymane osoby podejrzewane są o działania na szkodę Get Back i wyrządzenie spółce około 200 milionów złotych strat. Usłyszą zarzuty w prokuraturze regionalnej w Warszawie.
O szczegółach sprawy mówi Temistokles Brodowski z Wydziału Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Funkcjonariusze z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby, które sprzedały GetBackowi akcje innej spółki giełdowej. Wartość tej transakcji opiewa na ponad 207 milionów złotych. Tuż po sprzedaży był sporządzony operat szacunkowy, który jednoznacznie wykazał, że te akcje były warte niecałe 28 milionów. Tym samym GetBack stracił setki milionów złotych. Zatrzymane przez nas osoby trafią do prokuratury regionalnej w Warszawie, tam usłyszą zarzuty.
Zarzucane zatrzymanym przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu zagrożone są karą od roku do 10 lat więzienia.
Przypomnijmy, w kwietniu giełda papierów wartościowych na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego zawiesiła obrót akcjami GetBack, a prokuratorzy wszczęli śledztwo wobec spółki.
Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawania nieprawdziwych informacji.
Już w sobotę w Toruniu odbędzie się 10. dziękczynienie w rodzinie. Sympatycy Radia Maryja jak co roku spotkają się na wspólnym świętowaniu przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II.
Tegoroczne dziękczynienie rozpocznie msza święta o godzinie 11. Po Eucharystii odsłonięta i poświęcona zostanie tablica upamiętniająca ofiary rzezi wołyńskiej.
Poza wspólną modlitwą na przybyłych czeka szereg atrakcji, koncerty, a także wystawy produktów ekologicznych. Nie zabraknie też różnych form rozrywki dla dzieci.
W specjalnych punktach będzie też można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z zakresu onkologii, cukrzycy i chorób serca. Doktor Tomasz Mierzwa, chirurg i onkolog, wskazuje, jak ważna jest profilaktyka w wykrywaniu nowotworów u kobiet.
To jest tak, że jak wykonamy 1000 badań, to 950 pacjentek dowie się, że są zdrowe. Tylko u 50 znajdziemy jakiekolwiek zmiany, ale po dalszej diagnostyce znowu większość tych zmian okazuje się niegroźna. I tak naprawdę tylko u 5 pacjentek z tego 1000 przebadanych. Zdarzyć się może, że jest to choroba nowotworowa, ale tak jak mówiłem, najczęściej bardzo wcześnie wykryta. Także pacjentki serdecznie zapraszam, muszą oczekiwać na wyniki badań, które potem wysyłamy na adres domowy. Ten wynik jest dodatkowo jeszcze opatrzony taką opinią lekarza, żeby wynik był jasny i klarowny dla pacjentki. Ten jest wyraźnie napisany.
Honorowy patronat nad dziękczynieniem w rodzinie sprawuje prezydent miasta Torunia Michał Zaleski i ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej.
Komisja Europejska zapowiada przedstawienie propozycji w sprawie zniesienia zmiany czasu we wszystkich krajach Unii. Obecnie dokonujemy jej 2 razy w roku, gdy przechodzimy na czas letni i zimowy.
Za zniesieniem tego obowiązku opowiedziało się 84% z 4,5 miliona obywateli Unii, którzy uczestniczyli w specjalnym sondażu na ten temat.
Według ankietowanych przemawiają za tym czynniki związane z negatywnym wpływem na zdrowie, wypadkami drogowymi lub brakiem oszczędności energii. Komisja Europejska, biorąc pod uwagę wyniki sondażu, zamierza się wsłuchać w głos Europejczyków.
Według posła Adama Andruszkiewicza z koła Wolni i Solidarni kwestia jest warta uwagi.
Należy rozpatrzyć tę kwestię jak najbardziej. To znaczy wiemy, że zmiana czasu kiedyś miała głównie zadania gospodarcze, aczkolwiek dzisiaj gospodarka jest bardzo nowoczesna. Mamy wszędzie elektryfikację. Nie musimy już tak mocno posiłkować się słońcem naturalnym w naszym funkcjonowaniu. W związku z powyższym na pewno by to usprawniło też i zminimalizowało pewne kwestie takie jak chociażby właśnie złe samopoczucie, które wynika często z zmiany czasu, tak? Wiemy, że często ludzie starsi na to skarżą, że muszą się przestawić. Także być może warto to rozważyć i rzeczywiście doprowadzić do tego, aby po prostu obowiązywał wyłącznie czas letni na terenie Polski, wtedy całej Unii Europejskiej. No ale wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj jest potrzebny głos ekspertów, którzy musieli to przeanalizować, jak miałoby to wpływ na gospodarkę ewentualnie.
Rozróżnienie na czas zimowy i letni jest stosowane w blisko 70 krajach świata. W Polsce z propozycją zniesienia go w ubiegłym roku występowało PSL.
Projekt mimo poparcia wszystkich klubów parlamentarnych został jednak negatywnie zaopiniowany przez rząd. Wątpliwości budziły właśnie przepisy unijnej dyrektywy. Teraz pojawia się szansa, by je zmienić.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.